Przez ostatnie półtora miesiąca w swoim zborze głoszę kazania na temat modlitwy. Na temat modlitwy cały styczeń głosiłem, pierwsze dwa tygodnie lutego mieliśmy taki łańcuch modlitw, czy właściwie modlitwę każdego dnia w zborze. Przeżywamy dobry czas. Dzieją się też różne dziwne rzeczy, takie jak te, że Bóg upomina się o ludzi, którzy kiedyś byli zbawieni, a gdzieś tam sobie zlekceważyli łaskę Bożą, zlekceważyli Boga i Bóg ich teraz przyciąga na nowo. Czasem to bywa w różny sposób. Ja miałem jakieś, to było jeszcze w grudniu, w czasie modlitwy, takie przeżycie z Bogiem, kiedy modliłem się o pewne małżeństwo, bo już się zastanawialiśmy, jak tu jeszcze można im pomóc, żeby oni naprawdę za Bogiem poszli. I kiedy tak się modliłem, nagle w sercu usłyszałem taki wyraźny Boży głos: zostaw ich w moich rękach. Wiecie, to jest wszystko wspaniałe, tylko że w Słowie Bożym jest napisane, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I ja się tego wystraszyłem, przeraziłem się tego, bo pomyślałem sobie: Boże, to może boleć. I to może boleć, prawda? To może boleć. A potem za jakieś dwa tygodnie znowu w czasie modlitwy miałem taki kolejny głos Boży, że Bóg się upomni o wszystkich tych, którzy byli zbawieni, którzy byli członkami zboru albo też sympatykami, a ich życie stało się takie obojętne, takie letnie, nie przejmują się za bardzo tym Bogiem. Ten Bóg gdzieś tam jest, ale na którymś miejscu ważniejsze są inne rzeczy. I tak wyraźnie zrozumiałem, wyraźnie usłyszałem, że Bóg mówi do mnie, że ja się o nich upomnę. Ja ze względu na swoją miłość, ze względu na troskę, a szczególnie na tą miłość, którą mam do tych ludzi, ja się o nich upomnę. I znowu pomyślałem sobie: Boże, to może boleć. Bracia i siostry, i dlatego myślę, że winniśmy jak najwięcej rozmawiać na temat modlitwy, a przede wszystkim się modlić. Ja nie chcę powiedzieć, że się nie modlicie. Nigdy w taki sposób nie chciałbym usługiwać, żeby komuś zarzucać, że się nie modli. Ale wydaje mi się, że żyjemy w takim czasie, że ta modlitwa jest nam naprawdę niezwykle potrzebna. Niezwykle potrzebna do tego, abyśmy sami się ostali, ale też potrzebna w tym celu, abyśmy modlili się o swoich bliskich, o swoje rodziny niezbawione, może o tych, którzy gdzieś byli kiedyś zbawieni, a odeszli, może sobie zlekceważyli Boga. Modlitwa jest najkrótszą drogą do serca grzesznika. I modlitwa jest tym, co sprawi, że Duch Święty będzie działał, że Duch Święty będzie pociągał ludzi, o których się modlimy, do zbawienia. Ja 2,5 tygodnia temu byłem w zborze w Szczecinie, w zborze ukraińskim, bo tam powstał zbór, nowy zbór Kościoła Zielonoświątkowego Ukraiński. Wspaniały zbór ze 120 ludzi. Tam miałem wprowadzenie w urząd pastora. I po kazaniu, po nabożeństwie podchodzi do mnie człowiek, który ma 91 lat i wręcza mi książkę. Przeczytaj sobie, mówi, to jest moja historia mojego życia. Nie przeczytałem jeszcze tej książki, ale otworzyłem tak chyba ze 3 miejsca i natychmiast zauważyłem, że to był człowiek, który był wychowany w rodzinie wierzącej, ale całe swoje życie żył zupełnie dla siebie. 2 lata temu przyjął chrzest, mając 89 lat przyjął chrzest. I znalazłem tam w tej książce taką myśl, gdzie on dziękuje Bogu za to, że Bóg pozwolił mu się znaleźć. Tylko jest pytanie: po co tych 70 czy 80 lat zmarnowanych? I chcę dzisiaj usługiwać, podzielić się z wami na temat modlitwy. I chciałbym, żeby to było zachętą dla każdego z nas, byśmy się modlili. Może więcej, może skutecznie, może inaczej, nie wiem. W każdym razie chciałbym, by to było zachętą dla wszystkich nas do modlitwy, do troski o ludzi, którzy nie znają Chrystusa, ale też do troski o samych siebie, bo myślę, że się zgodzicie z tym, że taka oziębłość, obojętność, letniość to jest największe zagrożenie dla Kościoła Pana Jezusa, dla mojego i twojego życia. Wcale nie diabeł. Z diabłem ludzie pełni Ducha Świętego sobie poradzą, ale z letniością, z obojętnością to może być bardzo różnie. Przeczytam pewną historię, którą gdzieś tam jakiś czas temu przeczytałem. Pewna młoda Żydówka przebywająca w obozie w Oświęcimiu, tak pisała w swoim pamiętniku o swoim nieprzerwanym dialogu z Bogiem. Kiedy stoję w kącie obozu, moje stopy spoczywają na Twojej ziemi, a moje oczy wznoszą się ku Twojemu niebu. Łzy płyną po policzkach, ale są to łzy wzruszenia i wdzięczności do Ciebie, Ojcze, że mogłam Ciebie poznać. I chcę być tutaj w samym środku tego, co ludzie nazywają grozą i nadal móc Ci, Panie, powiedzieć, że życie z Tobą jest piękne. Tak, leżę tutaj w kącie. Chce mi się pić. Kręci mi się w głowie. Mam gorączkę i nic nie jestem w stanie zrobić. A jednak jestem tutaj także z kawałkiem Twojego nieba za moim oknem. Na koniec pisze ta młoda Żydówka, kiedy człowiek już zacznie iść z Bogiem, nie może się zatrzymywać, a jego całe życie będzie długą wędrówką i cudownym uczuciem. Dlatego, że droga z Bogiem to długi spacer, ale spacer z kimś niezwykłym. Spacer z kimś, kto zna doskonale każdy problem, każdą troskę naszego życia. A więc to spacer z kimś niezwykłym, ale także cudowne uczucie, cudowna świadomość tego, że niezależnie w jakim momencie swojego życia bym się znalazł, Ty tam jesteś, Panie. I bracia i siostry, to uczucie i poczucie, że ten Bóg, którego poznaliśmy, nas nigdy nie zawiedzie, że widzi, że słyszy każdy nawet nasz cichy szept, czyż nie jest to coś, czego my tak naprawdę najbardziej potrzebujemy? Ta świadomość, że Bóg jest z nami, ta świadomość, że mogę Mu powiedzieć o każdej sprawie, że mogę podzielić się z Nim wszystkim, co przeżywam. I bracia i siostry, dlatego warto się modlić. Warto tak sobie z Bogiem pogawędzić. Pogawędzić. Nie wiem, czy wam się to słowo pogawędzić z Bogiem podoba, ale myślę, że kiedy sobie siadamy przed Bogiem i tak mówimy do Boga w takiej szczerości swojego serca o wszystkich naszych trudnościach, zmaganiach, to jest takie sobie pogawędzenie z Bogiem. Tak sobie porozmawianie z kimś najcudowniejszym, najwspanialszym, znającym nas oczywiście doskonale, ale warto sobie z Nim właśnie pogawędzić. Bo przecież Bóg jest wszędzie i można sobie wszędzie z Nim pogawędzić i możemy Go obserwować w pięknie tego Bożego stworzenia, ale możemy Go czasem zaobserwować w życiu ludzi, którzy naprawdę muszą się zmagać z nieprawdopodobnymi trudnościami. Pewnie wiecie, że ja oprócz tego, że jestem pastorem, jestem prezbiterem okręgowym, ale też jestem dyrektorem schroniska dla bezdomnych i mamy bezdomnych ludzi. I wiecie, niektórzy wierzący ludzie to tak by tymi bezdomnymi, niekoniecznie im się ci bezdomni podobają, no bo oni tymi perfumami pięknymi nie pachną, ale trochę inaczej. Ale wiecie, jak wielu tam jest takich wspaniałych ludzi, którym w życiu raz się coś zawaliło i już się nie podnieśli? Opowiem wam jedną historię. W ubiegłym roku w marcu przywieziono człowieka z Piły do tego schroniska. Człowiek w moim wieku, w tej chwili ma 66 lat. W moim wieku przywieziono go do schroniska, a 2 miesiące przywieziono... Ten człowiek mieszkał 20 lat w bunkrach takich po lotnisku, czy to niemieckie, czy rosyjskie, ale w bunkrach 20 lat mieszkał. I za 2 miesiące przywieziono, wierzący ludzie przywieźli z tego samego miasta, z tych samych bunkrów, człowieka młodszego. I potem się okazało, że to jest ojciec i syn. 20 lat mieszkali w tych bunkrach, gdzie jeden z jednej strony bunkrów, drugi z drugiej strony, 20 lat się nie widzieli. A wiecie, jak oni się dzisiaj modlą? Boże, dziękuję Ci za mojego ojca, mówi syn, a ojciec mówi, dziękuję Ci za mojego syna, a razem dziękują Bogu za to, że mogą być w schronisku dla bezdomnych i że mogli się odnaleźć. Wiecie, to są tak wzruszające momenty, ale z drugiej strony tak kiedy się temu przysłuchuję, to ja sobie myślę, Boże, to jest nieprawdopodobne, co Ty czynisz. To jest niesamowite, że z takich miejsc ludzi bezdomnych wyciągnąłeś i oni jeszcze po tylu latach mogli się spotkać, mogli się poznać. Kiedy ten syn składał świadectwo, teraz ma przyjąć chrzest za 2 tygodnie, kiedy ten syn składał świadectwo, to aż trudno mu było powiedzieć, że on swojego ojca tak naprawdę w ogóle nie znał. Ale cieszy się z tego, że mógł go tutaj w schronisku dla bezdomnych poznać. Inny człowiek, który pięknie potrafiący się wypowiadać, pięknie, elokwentnie, piękną polszczyzną w pewnym momencie zaczął opowiadać, więc ja go zapytałem, jak to się stało, że Pan tu jest? A on mówi, że jedna sytuacja w życiu, jedna tragedia w życiu go tak powaliła, że już się więcej nie podniósł. Aż znalazł się w schronisku dla bezdomnych. Wykształcony, inteligentny człowiek. I bracia i siostry, po co ja to mówię? Mówię to dlatego, że my jesteśmy tutaj jako ludzie zbawieni z łaski Bożej przede wszystkim chyba po to, aby się o takich ludzi modlić, a też jeśli mamy jakąkolwiek możliwość, aby im podać rękę. Jeden niewierzący człowiek, kiedy mu opowiedziałem tą historię o tym ojcu i synu, niewierzący człowiek mi powiedział tak, wie pan co? Prawdopodobnie w tym momencie, kiedy ich życie się zawaliło, nie było nikogo, kto by im podał rękę. I tak pewnie było. Tak pewnie było. I dlatego chcę zachęcać was i siebie samego ciągle do tego, byśmy się modlili. Bo modlitwa jest takim zewnętrznym wyrażeniem swojego serca. W modlitwie bardzo często wyrażamy potrzebę Boga. Wyrażamy do Boga, czy mówimy do Boga o tym, co aktualnie przeżywamy. Modlitwa nie jest serią żądań względem Boga, ale jest możliwością daną nam przez Boga, aby z Nim po prostu pogawędzić, aby z Nim porozmawiać, aby Mu szczerze o wszystkich tych rzeczach, które przeżywamy, albo też które nas niepokoją, powiedzieć. Ja wiem, że o tych sprawach, o których ja teraz mówię, się mówi na szkółce niedzielnej, ale świadomie chcę o tym przypomnieć, ponieważ wydaje się to tak niezwykle ważne, abyśmy naprawdę szukali oblicza Bożego, modlili się do Boga i szczególnie w intencji innych osób. No a jeszcze dzisiaj, wiedząc o tej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, to nie wiem, jak wy to przeżywacie, ale mnie od rana brzuch boli z tego powodu, myślę, że... bo już samego rana zadzwonił jeden z braci, który jest tam u nas w Gorzowie, w zborze, członkiem zboru, zadzwonił z płaczem prawie, no bo chcieliby jakoś mamę ściągnąć, a teraz nie wiadomo, czy będzie to w ogóle możliwe. Mama pozostała tam na Ukrainie, oni tutaj małżeństwo z 4 dzieci i martwią się i troszczą i płaczą. Przeczytałem jakiś wpis jednego z braci, który mówi, że jechała, czy jakiejś siostry jechała autobusem. W autobusie siedzi młody człowiek, rozmawia po ukraińsku i płacze. A inny pisze, poszedł do kiosku coś tam kupić i mówi tej sprzedawczyni w kiosku, że to już jest ostatni dzień, kiedy tutaj przychodzi, bo już został powołany do wojska. Więc taką mamy sytuację w naszym pobliżu, można powiedzieć. I bracia i siostry, modlitwa. Modlitwa. Bracia i siostry, modlitwa jest niezwykle ważna. Czasem może nam się wydawać, że modlitwa jest nużąca, męcząca, ale nawet to, co dla nas jest nużące, to, co dla nas może być męczące z naszego punktu widzenia, nie jest takie z Bożego punktu widzenia, ponieważ On się cieszy każdym nawet westchnieniem, każdą naszą prośbą do Boga, każdym naszym wołaniem, Boże, zrób coś, przemień tą sytuację. I dla Boga to jest zawsze cenne i wartościowe nasze modlitwy. I modlitwa, kiedy spędzamy czas z Bogiem i skupiamy się na tych Jego, Bożych planach, wtedy my sami doznajemy Bożego odnowienia, Bożego odświeżenia. I modlitwa nie jest serią żądań, ale modlitwa nasza powinna być oparta nie na transakcji. Wiecie, że my czasem tylko ciągle się chcemy modlić, Boże, ja potrzebuję. Ale chciałbym dzisiaj was prosić i zachęcić, byśmy może przestali się modlić o to, co my potrzebujemy, Bo tak jeszcze z innej strony powiem, ja się często zastanawiam, dlaczego my się modlimy, że o pewne sprawy dla naszego życia, kiedy Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To po co my się modlimy o to wszystko inne, jak On nam to chce dać? Ja wam powiem, że ja mam opory się o to modlić, żeby się modlić o lepszy samochód. Parę dni temu z żoną rozmawiałem, mówię, że chcę sobie kupić nowy samochód, żeby już do końca życia jeździć, bo tym, który mam, pewnie do końca życia nie pojeżdżę, bo jeszcze mam nadzieję, że jeszcze ze 30 lat będę żył. Oczywiście to żart. Modlitwa. I chciałbym, bracia i siostry, byśmy przeczytali wspólnie z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. Wszyscy znacie modlitwę Pana Jezusa, arcykapłańską modlitwę Pana Jezusa. I chciałbym na ten temat tutaj parę słów powiedzieć. Przeczytajmy z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Znana dla nas wszystkich wierzących modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. I w pierwszych 8 wersetach tej modlitwy Pan Jezus składa przed swoim Ojcem taką relację, taki raport. Mówi o tym, co wykonał. Ojcze, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Wykonałem dzieło, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Wykonałem to, co mi zleciłeś. A więc taka rozmowa, taka jak powiedziałem, taka pogawędka ze swoim Ojcem. Tutaj Jezus w tych pierwszych 8 wersetach nam pokazuje. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, mówi. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś, Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa mojego. A więc tych pierwszych 8 wersetów Pan Jezus skupia się na na tym, aby przekazać swojemu ojcu taką relację z tej służby, którą tutaj wykonał na ziemi. A od 9 wersetu do końca tego rozdziału czytamy przynajmniej, ja sobie wynotowałem, aż 8 takich myśli, takich tematów, czy takich myśli, które tutaj Pan Jezus przedstawia i myślę, że one mogą być dla naszego życia taką pomocą w tym, o co się mamy modlić. Bo nie wiem, jak to jest w waszym życiu, kiedy zaczynacie się modlić, czy po 5 minutach jeszcze macie się o co modlić, czy już zabraknie tematów do modlitwy. Ja też zachęcam zawsze ludzi do modlitwy w innych językach, bo modlitwa w języku polskim, a w innych językach różni się tym, że w modlitwie w języku polskim warto jest myśleć. Tak? Zgadzacie się z tym, że warto jest myśleć? Żeby nie modlić się bezmyślnie, bo czasem mogą być to bezmyślne modlitwy albo bez wiary mogą być modlitwy. Natomiast kiedy modlimy się w innych językach, to nie trzeba myśleć. Dlaczego? Bo Słowo Boże nam mówi, że kiedy modlimy się w innych językach, to nie tylko samych siebie budujemy, ale czytamy, że kiedy modlili się innymi językami, to wypowiadali wielkie dzieła Boże. Albo ty wprawdzie pięknie dziękujesz, mówi apostoł Paweł, a więc kiedy modlimy się w innych językach, to pięknie dziękujemy, na pewno wypowiadamy wielkie dzieła Boże. Czy się ktoś martwi o to, kiedy modli się w innych językach, Boże, co ja tam mówię? Nie martwcie się, bracia i siostry, nie trzeba się martwić. Jeśli one pochodzą od Boga, a to przecież Bóg daje nam te inne języki, to na pewno wypowiadamy coś budującego dla siebie, wypowiadamy coś, co przyniesie Bogu chwałę, na pewno pięknie dziękujemy. Więc ja zachęcam do modlitwy w innych językach, ale z drugiej strony, kiedy modlimy się w języku naszym, ojczystym języku, to dobrze jest myśleć i dobrze jest modlić się zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z wiarą się też modlić. I Pan Jezus nam tutaj pokazuje pewne prawdy i wierzę, że jeśli to Pan Jezus się o to modlił, to na pewno to może być dla nas pięknym wzorem, o co my możemy się modlić. I w wersecie 9 Pan Jezus mówi, ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, ale za nimi, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. O kogo się Pan Jezus modli? O wierzących, o nas, prawda? O co takiego się Pan Jezus może modlić, jeśli mówimy o nas? Ja za nimi proszę, nie za światem proszę. Myślę, że Pan Jezus doskonale wie, o co się modlił, jeśli chodzi o nas wierzących. Między innymi mowa tutaj jest też o jedności, ale myślę, że doskonale Pan Jezus wie. Dzisiaj siedzi On po prawicy Ojca tam na tronie i wstawia się za nami. Jeśli o mnie chodzi, to dla mnie to jest takim pokrzepieniem, takim pocieszeniem, że jest tam ten arcykapłan, Pan Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, ten, który dał mi nowe życie, ten, który mnie do tej pory prowadził, on ciągle tam jest i jeśli ja coś przeżywam, to on się tam u Ojca ciągle wstawia. Chwała niech będzie Bogu. Amen. Chwała Bogu za to, że On tej swojej służby nie skończył tu na ziemi, ale ciągle tą służbę dla nas tam w niebie wypełnia. W 11 wersecie mówi, i już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. A więc mowa tu jest, Pan Jezus modli się o to, aby Ojciec zachował nas. Od czego? Od czego? Myślę, że od pokus tego świata. Myślę, że chodzi tutaj w tej modlitwie o to, aby Bóg nas zachował może od jakiegoś fałszu, może od jakichś problemów, które na pewno możemy przeżywać na tej ziemi. I ja kiedy jeszcze brat znany dla wielu z was, a kuzyn mój, Piotr Cieślar, był prezbiterem okręgu zachodniego, na posiedzeniu Naczelnej Rady Kościoła opowiedział pewne świadectwo. Opowiadał o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Wiśle, w jego sąsiedztwie, gdzieś tam w okolicach Głębieczka, gdzie on tam mieszkał. I bliscy sąsiedzi tego właśnie Piotra, wierzący rodzice, bardzo często modlili się o swoje dzieci, aby Bóg zachował ich od złego. I podkreślali to także w rozmowach ze swoimi sąsiadami, że tak bardzo by chcieli, aby Bóg zachował ich dzieci od złego. I mieli syna i córkę i bardzo często ich modlitwy brzmiały właśnie w ten sposób. Boże, zachowaj naszą córkę i naszego syna od złego. Nawet bywało tak, że mówili do swoich sąsiadów, że woleliby, aby Pan zabrał ich dzieci, niż to, by miały popaść w jakiś okropny grzech. I Bóg odpowiedział na ich modlitwy. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię, ale Bóg odpowiedział na ich modlitwy i oboje dzieci, a więc zarówno syn, jak i córka odeszli w wieku nastoletnim, w dodatku w bardzo krótkim odstępie czasu. Odeszli, czyli umarli. Bóg ich sobie zabrał. Historia była znana w całej Wiśle, ponieważ byli to ludzie zarówno wierzący, ale także dobrze znani. I była to straszna tragedia w Wiśle, której doświadczyli ci właśnie wierzący rodzice, ale też to była wielka lekcja dla ludzi, którzy modlili się także o swoje dzieci. I potem mój kuzyn opowiadał, jak pewnego razu jego ojciec gdzieś tam w stodole na sianie wołał do Boga o niego. Miał taki okres, krótki okres buntu i tam gdzieś w stodole jego ojciec modlił się o Piotra, właśnie o swojego syna, podobnymi słowami. Ale mówi: Boże, zachowaj mojego syna od złego, zachowaj go od grzechu tego świata, zachowaj go od złego. Ale dalej modlił się i przeznacz go do czegoś dobrego. Wiecie, ja nie potrafię tego w jakiś sposób opowiedzieć, dlaczego tak się zdarzyło w przypadku tamtych sąsiadów, ale dlatego powiedziałem, że warto w modlitwie myśleć, bo warto modlić się tym słowami, które są w Biblii zapisane i warto modlić się zgodnie z wolą Bożą, zgodnie ze Słowem Bożym, bo tutaj czytamy w 15 wersecie, Pan Jezus modli się, w 11 mówi: już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. A w 15 wersecie Pan Jezus modli się: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. A więc kiedy się modlimy do Boga, czy to o swoje dzieci, czy w ogóle o ludzi, to niech to będzie modlitwa zgodna ze Słowem Bożym. Boże, zachowaj ich od złego, zachowaj moją rodzinę od złego, ale przeznacz ich do czegoś dobrego, przeznacz ich do tego, aby chodzili w prawdzie, aby chodzili w Słowie Bożym, aby trzymali się tej Bożej objawionej prawdy. Kiedy ten mój kuzyn opowiadał tą sytuację, to wiecie, było to bardzo takie poruszające. Ale właśnie chodzi o to, abyśmy w naszych modlitwach modlili się bardzo konkretnie. Słowo Boże nam mówi, że diabeł zaślepia umysły niewierzących, prawda? Czy nie powinien to być temat do modlitwy dla nas, aby Duch Święty otworzył serca tych ludzi niewierzących, aby to zaślepienie Bóg zdjął z serc i z oczu ludzi? Bo przecież czasem, kiedy głosimy Ewangelię i komuś mówimy 20 razy o Jezusie i czasem się nawet przy tym denerwujemy i mówimy: a taki jakiś tam niepojętny. A prawda jest taka, że potrzeba modlitwy, że potrzeba jakoś przezwyciężyć te siły ciemności, aby to Duch Święty pomógł otworzyć serca tych ludzi, o których się modlimy. A więc Pan Jezus tutaj modli się o to, aby Bóg zachował wierzących od złego. Czy potrzebujemy, kochani bracia i siostry, takie modlitwy? Boże, zachowaj mnie od złego. Ileż to mamy pokus dzisiaj na tym świecie? Ileż to mamy różnego rodzaju zamieszania? Zanim rozpoczęła się pandemia 2 lata temu, w 2020 roku, mamy od jakiegoś czasu, jak wspomniałem wcześniej, 2 tygodnie modlitwy, pierwsze 2 tygodnie lutego modlitwy i w czasie tej modlitwy któregoś razu tak wewnątrz pojawiło się taki Boży głos czy Boża myśl, żebyśmy się modlili na tej modlitwie, żeby Pan Bóg zachował nas od głupoty. I wiecie, ja kiedy to słyszałem, to sam się zastanawiałem, to jakieś chyba, może coś mi się to tak jakoś pomyślało niepotrzebnie. Ale podzieliłem się z tymi osobami, które były na modlitwie, no więc też tak na mnie popatrzyli, no. A potem się rozpoczął koronawirus. I objawiła się głupota ludzi wierzących. Tak? Czy do Cieszyna nie dotarło? Objawiła się głupota ludzi wierzących. Przez różne wpisy. Ja się często zastanawiałem, Boże, co się stało z wierzącymi ludźmi? A czasem tą głupotę można było zauważyć w tych wpisach ludzi, którzy niekoniecznie byli gdzieś tam, siedzieli w ostatniej ławce. Boże, zachowaj nas od głupoty, zachowaj nas od niepotrzebnych słów, zachowaj nas, Panie, od tego, byśmy nie błądzili, byśmy nie byli kiedyś pociągnięci do odpowiedzialności. Pan Jezus kiedyś powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy przed Bogiem rachunek, prawda? Czyli warto myśleć, warto wypowiadać tylko to, co przyniesie zbudowanie, to, co przyniesie błogosławieństwo dla innych. A niestety czasem się okazuje, że my nie potrafimy nie tylko jakoś właściwie myśleć, ale nawet nie potrafimy, mówię ogólnie, jako wierzący ludzie nie potrafimy opanować swojego języka, aby wypowiadać tylko to, co buduje. A więc Pan Jezus modli się tutaj o to, modli się do Ojca, aby nas zachował od złego. W 13 wersecie Pan Jezus mówi tak, ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Pan Jezus modli się o wierzących, aby mieli w sobie radość w pełni. Aby mieli w sobie radość w pełni. A jak to wygląda w życiu naszym? Jesteśmy zawsze radośni, czy jesteśmy zawsze szczęśliwi? Gdziekolwiek nas ludzie obserwują, to my oczywiście swoją postawą, swoimi gestami, swoimi słowami potrafimy zarazić tą radością, którą od Pana otrzymaliśmy. Radość Pańska jest naszą siłą. I Pan Jezus się modli o to, aby chrześcijanie mieli radość w pełni. Czy my potrzebujemy takiej modlitwy? Czy potrzebujemy się wzajemnie modlić? Widzisz, bracie, albo widzisz, siostro człowieka, brata twojego, siostrę zasmuconą, to co masz zrobić? Pokazać palcami. On na pewno coś mu tam nie idzie, więc chodzi taki smutas. Czy może powiedzieć, Panie Jezu, wlej w jego serce radość. Panie Jezu, wlej w jego serce radość. Niech będzie zadowolony, niech będzie szczęśliwy, niech na jego twarzy będzie to widać, niech z jego ust wypływają pieśni chwały, pieśni uwielbienia. Boże, daj mu radości. Bracia, siostry, ja osobiście wierzę, że to jest bardzo ważna modlitwa, bo po czym nas ludzie mają poznać? Oczywiście po miłości, oczywiście po jedności, ale także po tym, że my swoją postawą, swoim zachowaniem pokażemy, że należymy do Jezusa Chrystusa. Ten świat nie ma żadnej nadziei, prawda? Żadnej nadziei. Kto ma tą nadzieję, kto ma tą radość przekazać tym ludziom żyjącym bez Chrystusa, jak nie my, wierzący ludzie? I Pan Jezus modli się o to, abyśmy mieli radość w pełni, aby w naszym życiu była widoczna właśnie ta radość. Dalej Pan Jezus w kolejnych wersetach modli się także o jedność. O jedność. I myślę, że tutaj ta potrzeba modlitwy o jedność Kościoła jest niezwykle ważna. Chcę podkreślić, że nie mówię w tej chwili o ekumenii, ale mówię o jedności. Kiedyś taka siostra przyjechała do nas tam do zboru i zaczęła mnie napominać, że ja nie dbam o jedność z innymi ludźmi. Napominać, dosłownie mnie zaczęła napominać. Więc ja jej zapytałem, co ona ma na myśli. No i mi tam wyjaśniła. Ja musiałem odpowiedzieć bardzo stanowczo. Mówię, siostro, nigdy nie będę dążył do jedności kosztem prawdy. I na tym zakończyliśmy rozmowę. Nigdy nie będę dążył do jedności kosztem prawdy. Prawda Słowa Bożego jest najważniejsza. Prawda objawiona w Słowie Bożym jest ważna. Jeśli ktoś mnie ma zamiar namawiać do jedności i mieć na myśli to, że ja mam pójść na jakieś ustępstwa, to bardzo dziękuję. Ale tutaj Pan Jezus modli się o jedność chrześcijan, jedność wierzących. I kochani, potrzebujemy właśnie takiej modlitwy, by się modlić o jedność. Jeśli kogoś widzimy, który na przykład gdzieś tam jest niezadowolony albo opowiada o kimś źle, to mamy jakieś zadanie do zrobienia w tym zakresie? Na pewno mamy. Mamy modlić się o jedność. A co jest zagrożeniem, największym zagrożeniem dla jedności? Największym zagrożeniem dla jedności Jest to krnąbrne zło, język nasz, który niszczy. Język, który niszczy. A więc plotka, obmowa, oskarżanie, oczernianie, opowiadanie za plecami to jest największy wróg jedności. A więc jeśli chodzi o jedność, to o co powinniśmy się modlić? Sami o siebie powinniśmy się modlić, abyśmy trzymali usta na wodzy, czy pilnowali swojego języka, ale także wspólnie się, czy wzajemnie się o to modlić, abyśmy wypowiadali tylko to, co buduje, a nie to, co może zniszczyć. Słowo Boże nam mówi w liście apostoła Pawła do Efezjan, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Czy nieprzyzwoite słowo to znaczy przekleństwo? Nie. Nieprzyzwoite słowo to każde słowo, które nie buduje. Każde słowo, które może zniszczyć drugą osobę, osobę w obecności, której wypowiadam te słowa. A więc nieprzyzwoity język to słowa niebudujące. To słowa, które nie wnoszą w życie mojego rozmówcy niczego pozytywnego, a raczej go zniszczą. I największym wrogiem jedności jest nasz język. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że mamy tego języka pilnować. A też wiemy z listu Jakuba, że nie ma doskonałego, prawda, jeśli chodzi o język. Że wszyscy uchybiamy. I jeśli Słowo Boże nam mówi, że wszyscy w tej dziedzinie uchybiamy, to ja powiem, że jeszcze bardziej trzeba pilnować tego języka, byśmy nie wypowiadali słów bezmyślnych, słów nawet nieprzemyślanych, już bezmyślne to już jest za daleko, ale nawet nieprzemyślanych słów byśmy nie wypowiadali. Jeszcze raz wrócę do tego 15 wersetu. Pan Jezus modli się, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Bracia i siostry, czy nie byłoby lepiej, gdyby Pan Jezus zrobił tak, że kiedy nas zbawi, od razu nas wziął do nieba? Byśmy nie grzeszyli, nie? Tylko kto by wtedy tutaj miał głosić Ewangelię? Po co my tutaj jesteśmy na tej ziemi? No właśnie po to, aby się za tymi ludźmi modlić. Pewnie, że byłoby lepiej, gdyby Pan Jezus nas od razu zabrał, nie byłoby tych problemów, nie byłoby tych doświadczeń, nie musielibyśmy się zmagać z wojną na Ukrainie, ani z żadnymi innymi problemami, ale przecież po to nas Pan Jezus zostawił na tej ziemi i dlatego tu się modli. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. My po to tutaj jesteśmy na tej ziemi, Bo to jest Bożą wolą, bo to jest Bożym pragnieniem. I po to jesteśmy na tej ziemi, aby mieć wpływ na życie ludzi, aby być błogosławieństwem dla ludzi, którzy są wokół nas, aby zanieść im nadzieję, aby zanieść im światło Ewangelii. Nie wiem, czy jesteście z tego powodu szczęśliwi, że Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy powołani powołaniem świętym. Szczęśliwi jesteście, tak? Powołani powołaniem świętym. A jesteście też szczęśliwi z tego powodu, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy? No to jest przecież powód do wielkiego szczęścia. Ja sobie czasem myślę tak, gdybym był ministrem w rządzie premiera takiego czy innego, co to za fucha być ministrem? A nawet gdybym był w kancelarii prezydenta, co to za fucha? Ale być współpracownikiem Bożym, to jest fucha, to jest coś pięknego, to jest niesamowite. Być Bożym współpracownikiem, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować, to Boże, żyć nie umierać, jak najdłużej. Jesteśmy Bożymi współpracownikami. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I Pan Jezus modli się o to, aby Bóg nas zachował od złego tu na tym świecie, ale też to ma iść dalej, abyśmy przekazywali to doskonałe poselstwo, o którym nam Słowo Boże mówi. Bo przecież my mamy mieć wpływ na ten świat. My mamy przekazać to najważniejsze poselstwo ludziom, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa. Dalej Pan Jezus idzie jeszcze dalej. W wersecie 17 mówi, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. I myślę, że się zgodzicie z tym, kochani, że Pan Jezus doskonale wiedział, czego my wierzący potrzebować będziemy na tej ziemi. poznanie prawdy, chodzenie w prawdzie, życie w prawdzie jest niezwykle ważne, szczególnie teraz, kiedy w czasie, kiedy mamy tak wiele różnych nacisków, aby pójść na kompromis, aby nie trzymać się tak ściśle tego Słowa Bożego. To, na co ja w ostatnim czasie też dość często zwracam uwagę, to na taką potrzebę w życiu nas, wierzących, na potrzebę słyszenia Bożego głosu. Bo pojawiają się w naszych społecznościach, w naszych zborach ludzie, którzy, jeśli nie będziemy mieli Bożego objawienia, nie jesteśmy w stanie im usłużyć. Ja podam wam pewien przykład. To było jakieś 2 lata może temu. Przyszła do zboru pewna kobieta, tam raz z nią porozmawiałem, a potem przyszedł mężczyzna. Mężczyzna oczywiście taki energiczny, chciał ze mną po nabożeństwie porozmawiać. No mówię, dobrze, nie? I zaczęliśmy rozmawiać, on pierwsze zdanie rozpoczął do mnie mówić, a ja w sercu słyszę Boży głos. Stoi przed tobą gość, który całe życie gra jakąś rolę. On mówił, wiecie, jak ktoś ma potrzebę wygadania się, to musisz go pół godziny słuchać. Więc słuchałem z 10 minut, no i nic z tym nie zrobiłem, z tym Bożym głosem. Tydzień później przyszła ta kobieta, która chyba była 2 razy wcześniej na nabożeństwie. I mówi, znowu chce ze mną porozmawiać i mówi, tam pastorze, ja chciałabym porozmawiać na temat mojego męża. A ja mówię, ale ja nie znam twojego męża. Ale pastor z nim tydzień temu rozmawiał. Ja próbuję sobie przypomnieć, z kim ja tydzień wcześniej rozmawiałem i nagle mnie oświecił. A, chodzi o Jacka. No tak. No więc ona mi opowiada o nim i tam powiedziała parę zdań, a ja do niej, ja jej przerwałem i mówię, słuchaj, to ja ci powiem, kim jest twój mąż. Twój mąż jest gościem, który całe życie gra jakąś rolę. Wiecie, ona usłyszała to, takie wielkie oczy zrobiła, patrzy na mnie jakbym, nie wiem co, i mówi, no nikt tego tak nie określił, ale to tak doskonale do niego pasuje. I on pojechał w tym czasie do ośrodka dla alkoholików i po jakimś czasie wrócił, przyszli razem do zboru, no i chcieli znowu ze mną porozmawiać. I teraz znowu oczywiście on, gaduła, chciał tam mówić, ile się tylko da, nie? Więc ja mu pozwoliłem powiedzieć tam parę słów, parę zdań, a potem mu przerwałem, mówię, Jacek, słuchaj, teraz ja ci powiem, kim jesteś. Jesteś osobą, która całe życie gra jakąś rolę. Ja nawet ci powiem, dlaczego tą rolę grasz. Wiecie, jak on to usłyszał, to stanął jak wryty ze łzami w oczach i już nic więcej nie powiedział. Ja sobie pomyślałem, gdyby nie ten Boży głos, to on by mi tutaj naściemniał, nagadał. I my takiego czegoś potrzebujemy. Żeby niektórym ludziom usłużyć, potrzebujemy takiego Bożego głosu, który nam powie, kim jest ta osoba, która przychodzi. Bo czasem my możemy komuś poświęcić 10 lat, żeby z nim rozmawiać, żeby mu pomóc. A jeśli nie będziemy mieli Bożego objawienia, to i tak mu nie pomożemy. I dlatego modlitwa między innymi jest po to, aby właśnie od Boga usłyszeć, jak mogę usłużyć tej czy tamtej osobie. A że pojawiają się w zborach naszych przedziwni ludzie, przeróżni. Nawet teraz w ostatnią niedzielę po nabożeństwie, nie na nabożeństwo, ale po nabożeństwie przyszedł taki człowiek z taką brodą i on mnie tu zaczyna nauczać i każe mi czytać jakąś książkę. Ja musiałem zareagować dość zdecydowanie, bo nie miałem zamiaru go słuchać, ale pomieszanie z poplątaniem w głowie. Ale on myśli, że ma jakąś misję do wypełnienia, pastora musi nawrócić, więc nie pozwoliłem mu na to. Ale potrzebujemy takiego właśnie Bożego objawienia, Bożego światła, aby niektórym ludziom w taki sposób usłużyć. Ale żeby zakończyć modlitwę Pana Jezusa, muszę przejść dalej. Prawda. Pan Jezus modli się o prawdę. I tak czytając tą modlitwę jakiś czas temu, pomyślałem sobie, że było to niezwykle wielkie pragnienie w sercu Pana Jezusa, aby modlić się o to, abyśmy żyli w prawdzie i chodzili w prawdzie. Dlaczego? Dlatego, że prawda ma moc wyzwalającą. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. A więc życie, chodzenie w prawdzie, to przede wszystkim życie w bliskiej więzi z Nim, ale chodzenie w prawdzie, życie w prawdzie ma moc wyzwalającą. My jako wierzący ludzie często potrzebujemy takiego wyzwolenia z pewnych nawet złych myśli, a może nawet z jakiegoś zamieszania w naszej głowie. I dlatego Słowo Boże nas zachęca, że o tą prawdę mamy walczyć, że mamy żyć w tej prawdzie. I myślę, że dobrze apostoł Jan rozumiał modlitwę Pana Jezusa, dlatego że w swoich listach bardzo mocno na to zwraca uwagę. W drugim liście Jana, w 4 wersecie, apostoł Jan tak mówi. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A w trzecim liście, trzeci, czwarty werset mówi, uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. I tutaj Pan Jezus się modli, poświęć ich w prawdzie swojej, Twoje słowo jest prawdą. I mógłbym tutaj przytoczyć jeszcze wiele fragmentów Słowa Bożego mówiących o prawdzie Słowa Bożego, ale myślę, że się zgodzicie z tym, że Słowo Boże jest objawioną przez Boga prawdą, że Słowo Boże jest tą prawdą, której najbardziej potrzebujemy. A jeśli trwamy w Bożym Słowie, to Bóg, jeśli nam potrzeba dodatkowego objawienia, dodatkowego Bożego prowadzenia, takiego indywidualnego Bożego prowadzenia, to nam objawi. Natomiast mam wątpliwości, czy Duch Święty będzie objawiał prawdę, tą indywidualną wolę Bożą dla ludzi, którzy prawdę Słowa Bożego zaniedbują. A więc prawda Słowa Bożego jest niezwykle ważna, a to indywidualne Boże prowadzenie czy objawienie Bóg nam da wtedy, kiedy nie zaniedbamy Bożej prawdy. A więc Pan Jezus modli się o to, abyśmy chodzili w prawdzie. I potem w 20 wersecie Pan Jezus mówi tak, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. W 9 wersecie, jak zwróciliście uwagę, Pan Jezus mówi, nie za światem proszę, tylko za tymi, których mi dałeś. A w 20 wersecie mówi, nie tylko za tymi, których mi dałeś proszę, nie tylko za wierzącymi, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A więc ta modlitwa Pana Jezusa się jakby rozszerza, jakby rozwija. I teraz Pan Jezus modli się o ludzi niezbawionych, ale też prawdopodobnie modlił się o nas. W tym kontekście głoszenia Ewangelii, o co takiego mógł się Pan Jezus modlić? Ja myślę, że o to, co też, o co apostoł Paweł też się modlił. Apostoł Paweł chyba w liście to do Kolosan jest napisane, prosi zbór o to, aby o niego się modlili, aby Ewangelię przekazał tak, jak powinien. Ja sobie kiedyś pomyślałem, no to ty, Pawle, nie wiedziałeś? Ty potrzebowałeś modlitwy zboru? No przecież ty byłeś doskonałym ewangelistą. A jednak jego pokorne serce prowadziło go w tą stronę, aby prosić zbór, by modlił się zbór o niego, aby Ewangelię przekazał tak, jak powinien. Co to znaczy tak, jak powinien? Na pewno w Bożej mądrości, na pewno w Bożej mocy, na pewno w taki sposób, aby ludzie to przyjęli, bo to także jest bardzo ważne. A więc Pan Jezus modli się i za nami, abyśmy my tą Ewangelię właściwie przekazali, ale modli się też o to, aby ci niewierzący ludzie mieli otwarte serca na przyjęcie Ewangelii. I kochani, modlitwa jednego wierzącego za drugim właśnie też w tym kontekście jest czymś bardzo ważnym. Jest to jedną z najpiękniejszych i najmilszych, ale też najpotężniejszych służb w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa zresztą, kiedy czytamy historię różnych przebudzeń, zawsze była, te przebudzenia były poprzedzone zawsze modlitwą Kościoła, modlitwą ludu Bożego. Jakiś czas temu przeczytałem pewną historię o pastorze dużego kościoła, który zachorował i musiał leżeć 6 tygodni tylko na plecach w szpitalu. Był tym niezwykle oczywiście przerażony. Nie mógł nawet w takiej pozycji czytać Biblii, bo dlatego, że był cierpiący, ale wpadł po jakichś kilku dniach na pomysł, aby wziąć listę członków swojego zboru i codziennie modlić się o każdego z osobna, każdego członka zboru. A więc ktoś mu tam przyniósł tą listę zboru i modlił się codziennie o wszystkich członków zboru. I zajmowało mu to około 2 godzin codziennie. Kiedy po 6 tygodniach miał już wstać z łóżka i zająć się normalnymi swoimi obowiązkami, powiedział do Boga tak. Wiesz, Panie, było wspaniale, kiedy mogliśmy codziennie się spotykać, ale teraz szkoda, że nie będę już miał tyle czasu, żeby to zrobić, bo już wyzdrowiałem. Odpowiedź Boga dla tego człowieka, dla tego pastora była jednoznaczna. Masz tyle samo czasu, jak wtedy, kiedy leżałeś w szpitalu. W każdym wypadku masz 24 godziny na dobę. Kłopot w tym, że kiedy jesteś zdrowy, wydaje ci się, że ty rządzisz. Kiedy byłeś chory, to wiesz, że nie rządzisz. Wtedy wiedziałeś, że mnie potrzebujesz. Ale kiedy jesteś zdrowy, uważasz, że znowu trzeba swoje życie wziąć we własne ręce. A więc ten pastor nauczył się prawdopodobnie bardzo ważnej lekcji, że modlitwa to nie tylko jest zadanie na czas choroby, na czas kłopotów, jak trwoga to do Boga, ale modlitwa to zadanie dla każdego wierzącego wtedy, kiedy wszystko się pięknie układa, kiedy nam się powodzi, kiedy wszystko wydaje się najpiękniejsze. A więc, bracia i siostry, módlmy się. 21 do 23 wersetu Pan Jezus modli się tak, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Aby wszyscy byli jedno. I myślę, bracia i siostry, że się zgodzicie, że to jest modlitwa niezwykle, niezwykle, niezwykle ważna. Pojawiają się w zborach, pojawiają się wśród nas ludzie, którzy głoszą przedziwne głupoty, często nie mające nic wspólnego ze Słowem Bożym. I zdarza się, że niekiedy ludzie odchodzą, że sobie otwierają albo zakładają jakieś społeczności, które po czasie zupełnie stają się, rozlatują się i ludzie są tylko poranieni. Modlitwa o jedność jest niezwykle ważna. Nie tylko o to, abyśmy my sami umieli żyć w jedności, ale jako społeczności byśmy umieli żyć w jedności. I Pan Jezus tutaj mówi, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Co takiego nam Pan Jezus dał, kiedy mówi, a ja dałem im chwałę? Co on nam takiego dał? Ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą, ale wydaje mi się, że jeśli Słowo Boże mówi, że Pan dał nam chwałę, to znaczy, że dał mi wszystko, wszystko, co pochodzi od Boga, abym mógł zachować jedność. Cały problem polega na tym, że w jedności są w stanie żyć ludzie wyłącznie pokorni. Zarozumiali, pewni siebie, przekonani o własnej racji ludzie nie są w stanie żyć w jedności. Dlatego tak ważna jest pokora w naszym życiu, tak ważne jest to, byśmy badali swoje serce, byśmy w każdej sytuacji mieli takie wrażliwe serce, by Duch Święty nas ewentualnie korygował, kiedy pojawia się takie pragnienie popisania się, pokazania się, zaimponowania, może pokazania, jakim ja to nie jestem już duchowym. Dzisiaj byłem u brata Mariana Suskiego, rozmawialiśmy trochę o duchowości. Rozmawialiśmy o tym, że duchowość ma bardzo praktyczny wymiar. Rozmawialiśmy między innymi o tym, że ktoś na przykład kogoś tam skłamie w drobnej rzeczy. Jeśli ktoś żyje blisko Boga i uda mu się powiedzieć półprawdę albo tak nie do końca prawdę, to jeśli żyje blisko Boga, to go sumienie oskarży. Ale jeśli nie żyje blisko Boga, jeśli nie żyje w pokorze, to go sumienie nie będzie oskarżać i pójdzie coraz dalej. I potem może nawet w żywe oczy kłamać i wcale mu to nie będzie przeszkadzać. A więc potrzebujemy pokornych serc, ale potrzebujemy też tej właśnie modlitwy, aby byli jedno. Bo Bóg dał nam wszystko, abyśmy jedność zachowali. I już ostatnia myśl, kochani. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. A więc Pan Jezus modli się: Ojcze, ja chcę, żeby oni byli razem ze mną, tam u Ciebie. Ja poszedłem przygotować dla nich mieszkania, tam będą ulice ze złota. Ojcze, ja chcę, żeby oni byli ze mną, żeby byli u mnie, żeby byli tam, gdzie my jesteśmy. I dlatego, bracia i siostry, Pan Bóg upomni się o niektórych ludzi, o niektórych waszych krewnych albo o tych, o których się modlicie, bo pragnieniem Pana Jezusa jest to, aby oni tam byli, aby oni byli w tym miejscu, które Jezus przygotował. Ja powiedziałem w swoim zborze, bracia i siostry, ja nie będę się już dziwił temu, jeśli się dowiemy, że ktoś, kto kiedyś był członkiem zboru albo sympatykiem, zachoruje albo przeżyje jakąś tragedię w swoim życiu, bo Boża miłość jest tak wielka, że Bóg uczyni wszystko, aby te osoby, które zlekceważyły Jego zbawienie, jednak je do siebie przyciągnąć. Nie wiem, być może wy też tym nie będziecie zdziwieni za jakiś czas. A może już nie jesteście zdziwieni. Bóg w swojej miłości przyciągnie tych, o których się modlimy. Bóg w swojej miłości upomni się o tych, którzy dzisiaj jeszcze być może sobie lekceważą łaskę Bożą. Kiedy to się stanie? Kiedy będziemy trwać w modlitwie, kiedy będziemy wołać do Boga za tymi osobami, kiedy będziemy mówić: Boże, nie zgadzam się, aby mój krewny, mój przyjaciel zginął na wieki. Nie mogę się, Panie, pogodzić z tym, aby on poszedł na zatracenie. Boże, ratuj go. Jeśli Kościół Jezusa będzie wołał, to Bóg tego dokona. To Bóg sobie poradzi. Bóg znajdzie sposób. Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, to ja jestem zawsze zadziwiony tymi Bożymi metodami działania. W Księdze Sędziów mamy takie piękne historie. Naród izraelski odchodził od Boga i tam czytamy, że Bóg wzbudził sędziego, wzbudzał sędziów. Bóg wzbudzał sędziów. Po co? Po to, aby ocalić cały naród. I Bóg wzbudzi też takich ludzi, którzy będą się modlić. Wzbudzi ich po to, aby byli błogosławieństwem dla tych, którzy być może dzisiaj błądzą w grzechu, błądzą w świecie, a może kiedyś poznali łaskę Bożą, poznali Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego zachęcam was, kochani, do modlitwy. I teraz zapraszam, pomódlmy się. I Panie kochany, tak bardzo jestem Tobie wdzięczny za to, że mogę do Ciebie należeć. Dziękuję Ci za moich drogich braci i siostry tutaj w tym zborze. Dziękuję Ci za to, że i tutaj mogłem przeżyć wspaniałe chwile. Przede wszystkim, że tu, na tym miejscu, właśnie na ulicy Burzniczej, odnalazłeś moje życie. Panie, dziękuję Tobie. I dziękuję Tobie, Boże, też za to, że Ty dzisiaj ciągle nas wzywasz do tego, abyśmy nie ustali w modlitwie, abyśmy byli wytrwałymi w modlitwie, Panie, bo Ty wkrótce przyjdziesz. Boże, a my nie chcemy, aby nasi bliscy, nasi krewni, nasi przyjaciele, ludzie, o których się modlimy, aby zginęli na wieki w piekle, aby poszli na wieczne zatracenie, Panie. Dlatego, Boże, daj nam łaski do tego, abyśmy mogli za nimi wołać, byśmy mogli się modlić, byśmy w tej modlitwie byli wytrwałymi dla Twojej chwały. Panie, nam na tym zależy. Ale, Boże, o ileż bardziej Tobie na tym zależy. O ileż bardziej Tobie, Panie Jezu, na tym zależy. Bo to Ty umarłeś na krzyżu. Bo to Ty cierpiałeś za zbawienie każdego z nas. Bo to Ty, Panie Jezu, przelałeś swoją świętą krew, aby nas ratować. I Boże, ja dziękuję Tobie za to, że Ty znajdziesz sposób na to, aby naszych krewnych, naszych bliskich do siebie przyciągnąć ze względu na Twoją niepojętą miłość. Ty tego, Boże, dokonasz. Panie, Ty tego dokonasz, a my chcemy wołać do Ciebie, Panie. My chcemy się modlić o zbawienie ich. Zbawienie, chcemy im głosić Ewangelię, chcemy przekazać im słowa nadziei, słowa otuchy, słowa, które obdarzą ich życiem, Panie. Prosimy Ciebie, wyposaż nas, uzdolnij nas, napełnij nas, Panie, Duchem Świętym, napełnij nas odwagą do tego, abyśmy się nie obawiali głosić Ewangelii, abyśmy się nie obawiali naszym bliskim przekazywać tej dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Panie, przyjmij chwałę, bądź uwielbiony. Jeszcze raz modlimy się o cały naród ukraiński, Panie, o tych naszych braci cierpiących dzisiaj, płaczących, Panie. Boże, prosimy Ciebie o to, abyś ich zachował, Panie. Już wiemy, że tam już ludzie giną, Boże Święty. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś sprawił coś, by te diabelskie, demoniczne siły zostały przełamane, Panie Boże. Ty jesteś władcą, Panie. Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Panie, nic nie wymknie się spod Twojej kontroli. Boże, ale my chcemy mieć też światło Twoje, dlaczego, na to, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają. I chcemy postępować w mądrości Bożej, Boże drogi nasz. Halleluja. Proszę Ciebie, Panie, o przemianę serc naszych. Proszę Ciebie, Boże, o to, abyśmy my byli gorącymi dla Ciebie. Byśmy byli, tak jak Słowo mówi, płomieni duchem Tobie, Panie, służyli. Byśmy nie stali się letnimi albo obciążeni, czy też ociężałymi z różnych powodów, Panie, ale chcemy być gorącymi dla Ciebie, Ojcze. Halleluja. I Panie Jezu, chcę podziękować Tobie za tą wspaniałą modlitwę i za to, że dzisiaj tam siedzisz po prawicy Ojca i ciągle wstawiasz się za nami, ciągle wstawiasz się za swoim ludem, za swoim Kościołem. Ale też nie jest Ci obojętny los tych, którzy jeszcze do tego grona Kościoła nie należą. Dlatego użyj nas, Panie. Użyj nas dla Twojej chwały. O to proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen.